Dziękujemy bardzo serdecznie ojcu Benedyktowi za przekazanie nam głosu. Rzeczywiście to niespodziewane połączenie z Lourdes, ponieważ nie było to przewidziane w planach, że będziemy mogli dla Państwa transmitować posiedzenie plenarne Konferencji Episkopatu Francji.
Ja tak, jeżeli mogę, powiem, że może okazać się, bo na razie nawet mamy podgląd tego, co dzieje się w sali plenarnej, na której już siedzą księża biskupi Konferencji Episkopatu Francji. Czekają na spotkanie z Ojcem Świętym. On tutaj skieruje do nich specjalne słowo. Ale może być taka sytuacja, bo w oficjalnych gdzieś informacjach nie ma takiej wskazówki, że ta konferencja będzie transmitowana. Jeżeli będzie to możliwe, będziemy chcieli Państwu od razu na bieżąco to wszystko przekazywać.
I drodzy Państwo, tutaj w tej sali w Lourdes zebrali się biskupi Francji wraz z kardynałami. Program tej konferencji będzie następujący.
Ojciec Święty będzie przywitany przez kardynała André Ventrua, arcybiskupa Paryża i prezydenta Konferencji Biskupów Francuskich. Następnie papież Benedykt XVI skieruje do biskupów i kardynałów obecnych tam, jest ich około 170, swoje orędzie, słowo.
I między tymi tutaj pasterzami Kościoła katolickiego Francji będą także i członkowie orszaku papieskiego. Wśród nich, jak kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ale będą także i kardynał Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu, kardynał Jean-Pierre Ricard, arcybiskup Bordeaux, kardynał Jean-Louis Thorin, przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego, emerytowany kardynał Roger Echegaray, kardynał Jean Honoré, kardynał Bernard Panafi, emerytowany również, kardynał Paul Popard, również emerytowany kardynał, monsignor Hippolyte Simon, arcybiskup Clermont i wiceprzewodniczący Konferencji Biskupów Francuskich, a również monsignor Laurent Ulrich, arcybiskup Lille, wiceprzewodniczący Konferencji Biskupów Francuskich, a także monsignor Antoni Herold, sekretarz generalny Konferencji Biskupów Francuskich i sekretarz generalny także różnych gremiów pomocniczych. Ojciec Święty w tym momencie w samochodzie panoramicznym podąża tutaj do miejsca spotkania, pozdrawiany przez pielgrzymów, a musimy tutaj Państwu powiedzieć, że na placu po uroczystej, wspaniałej mszy świętej bardzo wielu pielgrzymów pozostało. Tam były rodzinne pikniki, tam wielu było, siedziało, jadło, tańczyło, śpiewało. Po prostu była to wspaniale spędzona niedziela.
I można powiedzieć, że tysiące ludzi jest tam dalej. Teraz w to miejsce właśnie gdzieś w pobliżu udaje się Ojciec Święty w drodze na spotkanie z Konferencją Episkopatu Francji.
I popatrzmy, jak tutaj ten obraz od razu przypomina nam opisy ewangeliczne, jak wielki tłum szedł za Jezusem, jak wszyscy próbowali Go zobaczyć, chcieli się Go dotknąć. Nawet i Zacheusz wyszedł na drzewo, żeby pod Jerychem, żeby widzieć, przynosili mu dzieci do błogosławieństwa. I rzeczywiście to dzieje się przez 2000 lat. Następca świętego Piotra, ustanowiony przez samego Chrystusa, także podejmuje tę podobną posługę. Dzisiaj świat dziwi się temu, pyta się, po co to, jaki to ma sens, i nie potrafi zrozumieć, że także i w tych niepozornych, może dla niektórych błahych momentach dokonują się wielkie, głębokie rzeczy. To wielka tajemnica ludzkiej duszy, która także i w ten sposób znajduje swoją drogę do Boga.
Kolejny piękny obrazek, bo dwie szyby boczne odsłaniają się. Odsłoniła się szyba i w rękach Ojca Świętego Benedykta XVI przed chwileczką kolejne dziecko.
Niemowlę.
Rodzice prosili, by pobłogosławił je. On to zawsze czyni z wielką, ogromną radością. I za chwilę samochód, którym Ojciec Święty porusza się pośród pielgrzymów, będzie przemierzał kolejne metry.
Lourdes dzisiaj żyje, a ono, siostro Urszulo, Lourdes właściwie ma ten codzienny rytm życia, modlitwy, ale dzisiaj to jest takie szczególnie intensywne życie, prawda?
Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień jest taki inny, jest bardziej uroczysty, jest świąteczny i tą atmosferę się wyczuwa, że się coś dzieje w Lourdes. Niby jest normalny plan dnia, tak jak zazwyczaj. Są msze święte w sanktuarium, są procesje, ale ten dzisiejszy dzień jest inny. Jest bardziej uroczysty.
A ta modlitwa różańcowa, bo byliśmy na chwilę przy grocie w środku dnia, biskup Tarp i Lourdes.
Tak. Więc różaniec jest recytowany, odmawiany codziennie o godzinie 16 przy grocie. Z tym, że nie zawsze przewodniczy mu ksiądz biskup. No dziś jest taki specyficzny dzień, więc sam ksiądz biskup Jacques Perrier, który przewodniczy tej modlitwie, przewodniczył. Ale ludzie przy grocie modlą się codziennie o godzinie 16. Jest różaniec odmawiany, transmitowany przez radio, nawet katolickie, na całą Francję.
Tak, chcieliśmy też kupić świece, aby zapalić, bo wczoraj Ojciec Święty, który przybył do groty Masabielskiej, otrzymał świecę, ta główna świeca, jeżeli Państwo może widzieli ten obraz przed grotą Masabielską, u samego szczytu, tam tych świec jest bardzo wiele, to ta u samego szczytu właśnie była świecą od Ojca Świętego Benedykta XVI. My chcieliśmy taką świecę również zapalić dzisiaj chyba z racji tego, że tylu pielgrzymów, no to nam się nie udało.
Jest taki zwyczaj w Lourdes, że pielgrzymi mogą zapalić w jakiejś intencji z prośbą czy w podziękowaniu Matce Bożej, że można zapalić świecę i wydaje mi się, że nie przewidziano aż takiej ilości.
No ale obiecujemy wszystkim słuchaczom Radio Maria, że jeżeli będzie to możliwe jutro lub we wtorek z rana, to na pewno te świece zapalimy i już teraz duchowo, sercem możemy te intencje nasze, w których chcemy, żeby te świece płonęły, zapalone tutaj przez nas, już teraz łącząc się z Lourdes, przedstawiajmy Matce Najświętszej w Różańcu te intencje, a my jeszcze w tych intencjach te świece w Lourdes zapalimy, w tych intencjach, które składają słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam, słuchacze innych rozgłośni katolickich, także to obiecujemy i no, taką obietnicę składamy, ponieważ spodziewam się, że będzie to chyba możliwe jednak, przynajmniej w poniedziałek albo we wtorek rano, zdaje się, świece już chyba będą.
Myślę, że będą już dostarczone. Tak?
Drodzy Państwo, to spotkanie, o którym mówimy z konferencją Episkopatu Polski, było zaplanowane na 17.15, jest krótkie opóźnienie, przepraszam, konferencji Francji. Ja tak przyzwyczajony do tego, że...
A to chyba dlatego, że dzisiaj ponownie spotkaliśmy się z niektórymi przedstawicielami Episkopatu Polski, bo tu był ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak, pasterz Kościoła Częstochowskiego, metropolita Częstochowskiego.
On jest delegatem na to tak. Spotkanie naszego episkopatu i stąd pewnie to moje faux pas. 17.15 to spotkanie będzie i moment, w którym Ojciec Święty przekaże swoje słowo, będzie przemówienie Ojca Świętego, później przejazd do zakrystii, to odległość około pół kilometra, bo o 17.30 zaplanowano rozpoczęcie procesji eucharystycznej, która zakończy się o 18.30 i na tą procesję również Ojciec Święty ma przybyć, papież będzie ubrany w szaty liturgiczne, będzie uczestniczył na podium podczas tej właśnie procesji, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i przemówienie Ojca Świętego, później przejazd do rezydencji Świętego Józefa, w której to rezydencji Ojciec Święty zatrzymał się po przyjeździe z Paryża do Lourdes. pielgrzymi, którzy przybywają do Lourdes, jak wspominaliśmy, z różnych stron świata, jedną z możliwości jest, że mogą zatrzymać się w domu polskim, przy Polskiej Misji Katolickiej. Tam posługują to siostry nazaretanki i jedna z sióstr, która jest dzisiaj z nami przez cały dzień, to siostra Urszula. Przy tej okazji pozdrawiamy siostrę Franciszkę, siostrą przełożoną i Anastazję, tak?
Tak.
Słyszymy oklaski. Ojciec Święty wszedł do sali, w której księża biskupi z nim się spotkają. To jest właśnie to zaplanowane spotkanie. Słyszymy oklaski. Jest oczywiście przygotowany stół, za którym na głównym miejscu usiądzie Ojciec Święty, stół prezydialny, a cała sala amfiteatralna.
En vous accueillant pour la quatrième fois. Mais moi je ne m'en lasse pas.
Krótki dialog. Ciepłe przyjęcie i za chwilę usłyszymy słowo pozdrowienia przez przewodniczącego episkopatu Francji kardynała André Ventrua.
Ojcze Święty, nasze spotkanie tego wieczoru jest bardzo pamiętnym wydarzeniem. Podczas swojej pierwszej wizyty apostolskiej do Francji w 1980 roku twój czcigodny poprzednik, papież Jan Paweł II, również przemawiał do francuskiej konferencji biskupów. Jesteśmy w sposób szczególny zaszczyceni, że ty dodałeś to spotkanie do już przygotowanego, bardzo ciężko wypracowanego programu i mamy nadzieję, że te dwa spotkania, Jana Pawła i twoje, które oddziela więcej niż prawie ćwierć wieku, ustanowią nową, trwającą tradycję.
Nous voici donc ce soir dans le cadre habituel de nos réunions où nous venons deux fois par an pour des assemblées.
Zazwyczaj także niezwykłe jest miejsce tego zgromadzenia. Przychodzimy tutaj dwa razy do roku na sesje robocze i jest to bardzo pracowity czas, ale również jest to okazja do modlitwy i do takiej braterskości. Mogę powiedzieć, że jesteśmy zawsze szczęśliwi, że spotykamy się razem i że dzielimy swoje radości i swoje obawy w naszej posłudze biskupi. Jak dobrze wiesz, jesteśmy zderzamy się z wielkimi wyzwaniami w naszej misji przepowiadania Ewangelii ludziom naszego czasu. Rozpadające się rodziny, trudności edukacyjne, kryzys przekazywania wartości i wiary, także nieposzanowanie dla godności osoby ludzkiej na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej, jak również wprowadzanie do technologii zdobyczy naukowych, zarówno wprowadzanie ich na początek, jak i na koniec ludzkiego życia. To są te wszystkie ciężkie sprawy, które tak zaciążyły naszą współczesnością. Staramy się bardzo mocno, aby nie tylko głos Kościoła był słyszany, ale także był słyszany rozum, głos rozsądku, w który rozświetla moralne decyzje każdej osoby i każdego społeczeństwa, które każdy musi podejmować. Chcemy być naprawdę świadkami nadziei. W tym roku świętego Pawła, jak mógłbym nie wspomnieć tego, o czym mówił święty apostoł, jak to sam powiedział, zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, ale nie gniemy. w naszej misji kapłanów i diakonów niestrudzenie staramy się dzielić nasze nadzieje. Nasza misja nie jest tylko naszą ludzką pracą, ale jest to dzieło Świętego Ducha Bożego i zgłębiamy cały czas znaczenie, tak jak w przeszłości, ale nigdy za wiele tego zgłębiania i tej odwagi. Nasz Kościół zderza się z wyzwaniami społeczeństwa i z wyzwaniami, jakie stawiane są naszej wierze. Jesteśmy szczęśliwi, widząc tak wielu katolików, którzy poświęcają siebie samych, podejmując różne wyzwania misyjne, apostolskie. Jesteśmy świadomi naszych trudności we wspieraniu i towarzyszeniu powołaniom kapłańskim i zakonnym, ale nie poddajemy się. W wielu diecezjach biskupi niestrudzenie wzywają do jeszcze większego zaangażowania misyjnego. Oni również wymyślają nowe formy wzywania, które zachęcają do pójścia drogą kapłaństwa i do formacji. Ojcze Święty, jak moglibyśmy... Jak wiemy, Ty jesteś po to, aby umacniać swoich braci. Oto dlaczego cieszymy się tymi kilkoma chwilami, które pozwalają nas wyrazić jeszcze bardziej naszą głęboką komunię, zjednoczenie z Tobą z wielkim uczuciem. Tego ranka w eucharystycznej celebracji dałeś nam wielką moc sakramentalną.
Teraz przemówienie Ojca Świętego.
Księża kardynałowie, umiłowani bracia w biskupstwie, po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia mojego pontyfikatu mam przyjemność spotkać się z Wami wszystkimi zgromadzonymi razem. Serdecznie witam przewodniczącego kardynała André Ventrua i dziękuję mu za miłe słowa, jakie skierował do mnie w Waszym imieniu. Miło mi także powitać wiceprzewodniczących, jak również sekretarza generalnego wraz z jego współpracownikami. Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich braci w biskupstwie, przybyłych zewsząd z Francji, a także z terytoriów zamojskich. Pozdrowienia kieruję także do arcybiskupa Cambry, François Garnier, który dzisiaj świętuje Valenciennes, tysiąclecie Notre-Dame-Lis-Saint-Cordon. Miło mi być dziś wieczorem z Wami w tej sali świętej Bernadety, miejscu Waszych codziennych modlitw i Waszych spotkań, miejscu, w którym mówicie o Waszych troskach i nadziejach, a także miejscu Waszych dyskusji i rozważań. Sala ta znajduje się w uprzywilejowanym miejscu blisko groty i bazylik maryjnych. Naturalnie podczas wizyt regularnie spotykacie się z następcą Piotra w Rzymie, ale chwila, którą przeżywamy teraz, niczym łaska dana nam, żeby potwierdzić ścisłe więzi, jakie nas łączą ze względu na to, że mamy udział w tym samym kapłaństwie, które wywodzi się bezpośrednio z kapłaństwa Chrystusa Odkupiciela. Zachęcam Was, byście nadal pracowali zgodnie i we wzajemnym zaufaniu w jednej pełnej jedności z Piotrem, który przybył, aby utwierdzić Was w wierze. Wiele trudnych zadań stoi przed Wami w chwili obecnej. Wiem, że leży Wam na sercu praca w nowym kontekście powstałym w związku z reorganizacją prowincji kościelnych i to bardzo mnie cieszy. Pragnę skorzystać z dzisiejszej okazji, by wspólnie z Wami zastanowić się nad kilkoma sprawami, które, jak wiem, stanowią główny przedmiot Waszej uwagi.
Kościół, jeden święty, powszechny, apostolski, zrodził Was przez chrzest, powołał Was, byście Mu służyli, oddaliście Mu Wasze życie, najpierw jako diakoni i księża, a następnie jako biskupi. Wyrażam Wam wielkie uznanie za ten dar z siebie. Pomimo wielkości zadania, co nie zmniejsza zaszczytu, jaki wiąże się z jego pełnieniem, honor onus, wiernie i z pokorą pełnicie Wasz trojaki urząd nauczania, kierowania i uświęcania zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez Konstytucję Lumen Gentium i przez dekret Christus Dominus. Jako następcy apostołów reprezentujecie Chrystusa, stojąc na czele diecezji, nad którymi powierzono Wam pieczę i staracie się urzeczywistnić w nich wizerunek biskupa, nakreślony przez świętego Pawła. Trzeba, byście nieustannie czynili postępy na tej drodze, byście stawali się coraz bardziej gościnnymi, miłującymi dobro, rozsądnymi, sprawiedliwymi, pobożnymi, powściągliwymi, przestrzegającymi niezawodnej wykładni nauki. Lud chrześcijański winien darzyć was przywiązaniem i szacunkiem. Tradycja chrześcijańska od początku zwracała na to uwagę. Ci z was, którzy należą do Boga i Jezusa Chrystusa, stoją przy biskupie, mówił święty Ignacy Antiocheński. Dodając następnie, trzeba, byśmy tego, którego Pan domu posyła do kierowania swym domem, przyjęli tak, jak tego, który go posłał. Wasza misja, która ma przede wszystkim charakter duchowy, polega zatem na stworzeniu warunków potrzebnych do tego, by wierni mogli śpiewać jednym głosem przez Jezusa Chrystusa hymn Ojcu. A tym samym czynić ze swego życia ofiarę Bogu. Słuszne jest wasze przekonanie, że dla każdej osoby ochrzczonej zasadnicze znaczenie w rozwijaniu jej umiłowania Boga i zdolności rozumienia sensu życia ma katecheza katechizmu. Dwa główne narzędzia, jakie macie do swojej dyspozycji, katechizm Kościoła katolickiego i katechizm biskupów Francji, są bardzo cenną pomocą. Przedstawiają one syntezę wiary katolickiej i pozwalają głosić Ewangelię, dochowując prawdziwej wierności jej bogactwu. Katecheza nie jest głównie kwestią metody, lecz treści, na co wskazuje sama jej nazwa. Chodzi o takie wewnętrzne przyjęcie, katechein, całości chrześcijańskiego objawienia, które może uczynić zrozumiałym dla serc i umysłów słowo tego, który oddał za nas swe życie. Katecheza rozbudza zatem w sercu każdej istoty ludzkiej niezwykłe, wciąż ponawiane wezwanie. Pójdź za mną. Staranne przygotowanie katechetów umożliwi pełny przekaz wiary. Za przykładem świętego Pawła, największego katechety wszechczasów, na którego patrzymy ze szczególnym podziwem teraz, kiedy mija 2000 lat od jego narodzin. Nękany różnymi troskami apostolskimi, nauczał. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Świadomi wielkiego realizmu jego przewidywań, z pokorą i wytrwałością starajcie się stosować do jego zaleceń. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, z całą cierpliwością i w każdym nauczaniu.
By skutecznie realizować to zadanie, potrzebujecie współpracowników. Dlatego powołania kapłańskie i zakonne bardziej niż kiedykolwiek winny być wspierane. Zostałem powiadomiony o inicjatywach, które śmiało podejmowane są w tej dziedzinie i pragnę udzielić mojego pełnego poparcia tym, którzy tak jak Chrystus nie lękają się zachęcać ludzi młodych lub nieco starszych, by wstąpili na służbę do Pana, który jest tu i wzywa. Chciałbym gorąco podziękować i dodać otuchy wszystkim rodzinom, parafiom, wspólnotom chrześcijańskim i ruchom religijnym, które są jak żyzna ziemia wydająca dobry plon powołań. W tym kontekście nie mogę też nie wyrazić wdzięczności za niezliczone modlitwy prawdziwych uczniów Chrystusa i Jego Kościoła. Mam tutaj na myśli kapłanów, braci zakonnych i siostry zakonne, osoby w podeszłym wieku i chorych, a także więźniów, którzy przez dziesiątki lat zanosili do Boga błagania, wypełniając przykazanie Jezusa: proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ze swej strony biskupi i wspólnoty wiernych powinni udzielać poparcia i sprzyjać powołaniom kapłańskim i zakonnym, korzystając z łaski, jakiej udziela Duch Święty dla dokonania koniecznego rozeznania. Tak więc, drodzy bracia w biskupstwie, nadal zachęcajcie do wyboru życia kapłańskiego i zakonnego, podobnie jak Piotr, który na polecenie mistrza zarzucił sieci, chociaż przez całą noc nic nie złowił. Należy po raz kolejny podkreślić, że kapłaństwo jest w Kościele niezbędne dla dobra samego laikatu. Kapłani to dar Boga dla Kościoła. Kapłani nie mogą upoważnić wiernych do pełnienia czynności związanych z realizacją właściwej im misji. Drodzy bracia w biskupstwie, zachęcam Was, byście starali się pomagać księżom żyć w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem. Ich życie duchowe jest podstawą ich życia apostolskiego. Łagodnie zachęcajcie ich do codziennej modlitwy i do godnego sprawowania sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu Eucharystii i sakramentu pojednania, tak jak to czynił święty Franciszek Salezy w stosunku do księży ze swej diecezji. Trzeba, żeby każdy ksiądz czuł się szczęśliwy, że służy Kościołowi. W ślad za proboszczem z Ars, synem waszej ziemi i patronem wszystkich proboszczów na świecie, nieustannie powtarzajcie, że największą rzeczą, jaką może czynić człowiek, to dawać wiernym ciało i krew Chrystusa i odpuszczać grzechy. Starajcie się czuwać nad formacją księży w wymiarze ludzkim, nad ich rozwojem intelektualnym i duchowym, a także troszczcie się o środki do życia dla nich. Starajcie się, pomimo rozlicznych obowiązków, jakie do Was ciążą, spotkać się z nimi regularnie i przyjmować ich jak braci i przyjaciół. Księża potrzebują Waszej przyjaźni, Waszej zachęty i troskliwości. Bądźcie blisko nich i w sposób szczególny troszczcie się o tych, którzy przeżywają trudności, o chorych i tych w podeszłym wieku. Nie zapominajcie, że są oni, jak mówi Sobór Watykański II, posługując wspaniałym określeniem, jakiego użył święty Ignacy Antiocheński w liście do Magnezjan, duchowym wieńcem biskupów.
Sprawowanie liturgii nie jest najwyższym wyrazem życia kapłana. Sprawowanie liturgii jest najwyższym wyrazem życia kapłana i biskupa, a także katechetycznego nauczania. Drodzy bracia, ciążący na Was obowiązek uświęcania wiernych jest niezbędny dla wzrastania Kościoła. W motu proprio sumorum pontificum uściśliłem warunki spełniania tego obowiązku w kwestii dotyczącej możliwości posługiwania się zarówno mszałem błogosławionego Jana XXIII, 1962 rok, jak i mszałem papieża Pawła VI, z roku 70. Widoczne są już owoce tych nowych zaleceń i mam nadzieję, że dochodzi już dzięki Bogu do uspokojenia umysłów. Zdaję sobie sprawę z Waszych trudności, ale nie wątpię, że uda się w Waszym rozsądnym czasie znaleźć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie, tak by cała tkana, tunika Chrystusa nie uległa dalszemu rozerwaniu. W Kościele nikt nie jest zbędny. Trzeba, by każdy bez wyjątku mógł czuć się w nim jak u siebie, a nigdy jak odrzucony. Bóg, który kocha wszystkich ludzi, nie chce utracić żadnego z nich. Powierza nam tę misję pasterską, czyniąc nas pasterzami swojej owczarni. Bóg, który kocha wszystkich ludzi i nie chce utracić żadnego z nich, powierza nam tę misję pasterską, czyniąc nas pasterzami swojej owczarni. Możemy Mu tylko składać dziękczynienie za zaszczyt i zaufanie, jakim nam darzy. Starajmy się zawsze być sługami jedności. Jakie inne dziedziny wymagają większej uwagi? Odpowiedzi mogą być różne w zależności od diecezji, lecz z pewnością wszędzie pojawia się tam ten sam szczególnie palący problem. Chodzi o mianowicie o sytuację rodzin. Wiemy, że małżeństwo i rodzina zmagają się dzisiaj z gwałtownymi zawieruchami. Można by odnieść do rodziny słowa ewangelisty mówiące o łodzi miotanej burzą w środku jeziora. Fale biły w łódź, także łódź się już prawie zanurzała. Czynniki, które doprowadziły do kryzysu, są dobrze znane. Nie będę się więc nad nimi rozwodził. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ustawodawstwo w różnych krajach doprowadziło do relatywizacji charakteru rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa. Często usiłują raczej dostosowywać prawa do obyczajów oraz oczekiwań jednostek i poszczególnych grup, niż promować wspólne dobro społeczeństwa. Stały związek mężczyzny i kobiety, którego celem jest zbudowanie szczęścia na ziemi dzięki zrodzeniu dzieci, będących darem od Boga, nie jest już, zdaniem niektórych ludzi, modelem życia małżeńskiego. Tymczasem doświadczenie uczy, że rodzina jest podstawą, na której opiera się całe społeczeństwo. Ponadto chrześcijanin wie, że rodzina jest także żywą komórką Kościoła. Im bardziej rodzina przeniknięta będzie duchem i wartościami Ewangelii, tym bardziej sam Kościół zostanie nimi ubogacony i tym lepiej będzie wypełniał swoje powołanie. Znam zresztą i w pełni popieram Wasze starania o to, by udzielić wsparcia różnym stowarzyszeniom, które zabiegają o pomoc rodzinom. Słusznie czynicie, strzegąc, nawet idąc pod prąd zasad, które decydują o sile i znaczeniu sakramentu małżeństwa. Kościół pragnie z niewzruszoną wiernością wypełniać zadanie, jakie powierzył mu jego założyciel, nasz Pan i Nauczyciel Jezus Chrystus. Nieustannie powtarza wraz z nim, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Kościół nie wziął na siebie tej misji sam, lecz ją otrzymał. Oczywiście nikt nie może zaprzeczyć, że niektóre rodziny przechodzą nieraz przez bardzo ciężkie próby. Trzeba towarzyszyć rodzinom przeżywającym trudności, pomagać im w zrozumieniu wielkości małżeństwa, zachęcać, by nie relatywizowały woli Boga i praw życia, które On nam dał. Kwestią szczególnie bolesną jest problem osób rozwiedzionych, które ponownie zawarły małżeństwo. Kościół nie może przeciwstawić się woli Chrystusa. Stanowczo podtrzymuje zasadę nierozerwalności małżeństwa, otaczając jak największą miłością te osoby, które z wielorakich powodów nie potrafią jej przestrzegać. Nie do przyjęcia są zatem inicjatywy zmierzające do uznawania nieformalnych związków. Adhortacja apostolska Familiares Consortio wskazała drogę wytyczoną przez refleksję pełną szacunku dla prawdy i miłości.
Drodzy bracia, wiem dobrze, że głównym przedmiotem waszej troski jest młodzież. Dobrze czynicie, poświęcając jej wiele czasu. Jak wiecie, podczas Światowych Dni Młodzieży w Sydney spotkałem się z ogromną liczbą młodych ludzi. Byłem pełen uznania dla ich entuzjazmu i zdolności do żarliwej modlitwy. Choć żyją w świecie, który im schlebia i usiłuje dogodzić ich niskim instynktom, obarczeni bagażem trudnych doświadczeń, zachowują świeżość ducha, która wzbudziła we mnie podziw. Odwoływałem się do ich poczucia odpowiedzialności i jednocześnie zachęcałem, by szukali oparcia w powołaniu, które Bóg im dał w dniu chrztu. Chrystus oczekuje od nas, byśmy ofiarowali Mu nasze siły, powiedział kardynał Jean-Marie Lustiger.
Christ Kardynał Jean-Marie Lustiger.
W czasie swej pierwszej podróży do Francji mój czcigodny poprzednik wygłosił do młodzieży waszego kraju przemówienie, które nie straciło nic ze swej aktualności, a które wówczas zostało przyjęte z niezapomnianym entuzjazmem. Permisywizm moralny nie czyni człowieka szczęśliwym, mówił z mocą na stadionie, a jego słowom towarzyszyła burza oklasków. Zdrowy rozsądek, który spowodował tę trzeźwą reakcję słuchaczy, nie zaniknął. Proszę Ducha Świętego, by przemówił do serc waszych wiernych, a ogólnie do serc wszystkich waszych rodaków, i by dał im lub może przywrócił pragnienie życia zgodnego z zasadami prawdziwego szczęścia.
Niedawno w Pałacu Elizejskim mówiłem o szczególnej specyfice sytuacji Francji, którą Stolica Apostolska pragnie uszanować. W istocie jestem przekonany, że narody nigdy nie powinny godzić się na to, aby zanikło to, co stanowi o ich tożsamości. Chociaż poszczególni członkowie rodziny mają tego samego ojca, tę samą matkę, nie są niezróżnicowanymi jednostkami, lecz osobami mającymi własną tożsamość. Tak samo jest z krajami, które powinny czuwać nad ochroną i rozwojem swojej własnej kultury, nie dając się wchłonąć przez inne lub pogrążyć w bezbarwnej, uniformalnej jednorodności. Jak to ujął papież Jan Paweł II, naród jest bowiem tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą do tego, aby bardziej żyć we wspólnocie. W tej perspektywie ukazanie chrześcijańskich korzeni Francji pozwoli każdemu z mieszkańców tego kraju lepiej zrozumieć, skąd przybywa i dokąd idzie. Dlatego też w ramach istniejących instytucji i przy największym poszanowaniu obowiązującego prawa należałoby znaleźć nową drogę pozwalającą odczytywać podstawowe wartości, w oparciu o które ukształtowała się tożsamość narodu francuskiego i żyć według nich na co dzień. Wasz prezydent wspomniał o takiej możliwości. Socjopolityczne przesłanki dawnej nieufności czy wręcz wrogości powoli zanikają. Kościół nie chce zająć miejsca państwa, ani nie chce państwa zastępować. Jest on społecznością opierającą się na przekonaniach, na wierze i taką społecznością, która wie, że jest odpowiedzialna za wszystko i nie może zamykać się na sobie. Wypowiada się w sposób wolny i z wolnością podejmuje dialog, pragnąc doprowadzić do zaprowadzenia powszechnej wolności. Dzięki zdrowej współpracy wspólnoty politycznej oraz Kościoła, współpracy prowadzonej ze świadomością i poszanowaniem niezależności i autonomii każdej ze stron, co do właściwych im zakresów działania, jest to służba człowiekowi, mająca na względzie jego rozwój osobowy i społeczny. Wiele kwestii, które zapowiadają inne, one będą poruszane w zależności od potrzeb, zostały już rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach tego wprowadzenia do dialogu między Kościołem a państwem. To taki dokument niedawno wypracowany. Na mocy swej misji w imieniu Stolicy Apostolskiej w sposób naturalny zasiada w niej nuncjusz apostolski, którego zadaniem jest aktywne uczestniczenie w życiu Kościoła i przyglądanie się jego sytuacji w społeczeństwie.
Jak wiecie, moi poprzednicy, błogosławiony Jan XXIII, pełniący wcześniej funkcję nuncjusza papieskiego w Paryżu, a także papież Paweł VI, powołali do życia sekretariaty, które w 1988 roku przekształciły się w papieską radę do spraw popierania jedności chrześcijan oraz papieską radę do spraw dialogu międzyreligijnego. Wkrótce w ślad za nimi powstały komisje do spraw kontaktów religijnych religijnych z judaizmem i Komisja do spraw kontaktów religijnych z muzułmanami. Stworzenie tych struktur jest w pewnym sensie wyrazem instytucyjnego i soborowego uznania niezliczonych wcześniejszych inicjatyw i dokonań. Podobne komisje czy rady istnieją zresztą w ramach Waszej konferencji episkopatu i Waszych diecezjach. Ich istnienie i działalność dowodzi woli Kościoła kontynuowania tej drogi oraz rozwijania dwustronnego dialogu. Niedawne zgromadzenie plenarne Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego ukazało w sposób oczywisty, że podstawowym warunkiem autentycznego dialogu jest dobre przygotowanie osób, które go promują, oraz mądre rozeznanie, tak by stopniowo czynić postępy w odkrywaniu prawdy. Dialogi ekumeniczny i międzyreligijny, naturalnie różniące się co do swej natury, a także celu, mają na względzie poszukiwanie, odkrywanie, a także zgłębianie prawdy. Chodzi więc o szlachetne zadanie obowiązujące każdego człowieka wiary, bowiem sam Chrystus jest prawdą. Budowanie mostów między wielkimi chrześcijańskimi tradycjami eklezjalnymi oraz dialog z innymi religiami wymagają prawdziwego wysiłku wzajemnego poznania, bowiem niewiedza raczej niszczy niż buduje. Zresztą tylko prawda pozwala autentycznie żyć według podwójnego przykazania miłości, jakie pozostawił nam nasz Zbawiciel. Z pewnością należy uważnie śledzić różne podejmowane inicjatywy i rozpoznawać te, które sprzyjają wzajemnemu poznaniu i poszanowaniu, jak również promowaniu dialogu, a unikać tych, które prowadzą donikąd. Dobra wola nie wystarczy. Sądzę, że słuszną rzeczą jest najpierw wysłuchać drugiej strony, następnie przejść do dyskusji teologicznej, by dojść do dawania świadectwa i głoszenia wiary. Niech Duch Święty obdarzy Was rozeznaniem, które winno cechować każdego pasterza. Święty Paweł zaleca: wszystko badajcie, a to szlachetne zachowujcie. Zglobalizowane, wielokulturowe i wieloreligijne społeczeństwo, w jakim żyjemy, jest okazją daną nam od Boga, by głosić prawdę i w praktyce dawać świadectwo miłości, a tym samym docierać do każdej istoty ludzkiej bez różnicy, także poza granice Kościoła Widzialnego.
W roku poprzedzającym mój wybór na stolicę Piotrową przybyłem z radością do Waszego kraju, żeby przewodniczyć uroczystościom upamiętniającym 60. rocznicę desantu w Normandii. Bardziej niż kiedykolwiek indziej poczułem wtedy, jak wielkie jest przywiązanie synów i córek Francji do ziemi swoich przodków. Francja świętowała wtedy rocznicę swego doczesnego wyzwolenia, okresu okrutnej wojny, która spowodowała mnóstwo ofiar i którą wielu ludzi pamięta jeszcze do dzisiaj. Dzisiaj trzeba dążyć przede wszystkim do prawdziwego wyzwolenia duchowego. Człowiek zawsze potrzebuje wyzwolenia ze swych lęków i grzechów. Wciąż musi uczyć się lub uczyć na nowo, że Bóg nie jest jego wrogiem, lecz pełnym dobroci Stwórcą. Człowiek musi wiedzieć, że jego życie ma sens, że i że jest on oczekiwany u kresu swojego ziemskiego życia, by w niebie na zawsze dzielić z Chrystusem jego chwałę. Wasza misja polega na sprawieniu, by powierzona Waszej pieczy cząstka ludu Bożego rozpoznała ten chwalebny kres. Zechciejcie przyjąć wyrazy mojego uznania i wdzięczności za wszystko, co czynicie, by spełnić tę misję. Pragnę, byście wiedzieli, że codziennie modlę się za każdego z Was i nieustannie proszę Pana Jezusa i Jego Matkę, by byli Waszymi przewodnikami w drodze.
Z radością i wzruszeniem powierzam Was, moi ukochani bracia w biskupstwie, Matce Bożej z Lourdes i świętej Bernadecie. Moc Boża Moc Boża zawsze objawiała się w tym, co słabe. Duch Święty zawsze obmywał to, co skalane, nawadniał to, co wyschnięte, prostował to, co zniekształcone. Chrystus Zbawiciel, który zechciał uczynić z nas narzędzia, poprzez które przekazuje swoją miłość ludziom, nigdy nie przestanie umacniać w was wierze, nadziei i miłości, by dać wam radość sprowadzenia do Niego coraz większej liczby mężczyzn i kobiet. Powierzając was mocy Odkupiciela, z całego serca udzielam wam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.
I tak, drodzy Państwo, to posiedzenie plenarne Konferencji Biskupów Francji.
Nomen Domini benedictum.
Zakończone będzie błogosławione.
Adiutorium nostrum in nomine
Domini. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Benedicat vos.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Et Spiritus Sanctus.
Amen.
Voilà. A zatem to dobrze. Ksiądz kardynał Andrzej XXIII teraz zaprasza Ojca Świętego, aby udał się wraz z biskupami tutaj na
zakończenie procesji.
Na zakończenie procesji eucharystycznej.
Ta konferencja to było spotkanie robocze przy tej okazji tej pielgrzymki i takiego jej charakteru. Księża biskupi mogli spotkać się z Ojcem Świętym. Słyszeliśmy, jaki, można powiedzieć, bagaż, jaką moc miało też to słowo Ojca Świętego i wskazanie tej drogi, którą Kościół od wieków idzie, wierność depozytowi i temu, co Chrystus swoim następcom zlecił.
A teraz już, drodzy Państwo, wejdźmy w tę atmosferę modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu, który tutaj wystawiony jest w monstrancji na dłoniach przy tym ołtarzu, przy którym sprawowana była dzisiejszego ranka msza święta. Wyrażajmy nasze uwielbienie dla Chrystusa obecnego w sakramencie Eucharystii.
Così Gesù dice a noi, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
Jezus mówi do nas, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne.
Jesús nos dice, como lo dijo a sus discípulos, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja trwam w nim.
Tells us, as he told his disciples, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.
so wie Jesus es seinen Jüngern gesagt hat, so sagt er es heute uns. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich bleibe in ihm.
Zoals Jezus toen aan zijn leerlingen zei, zo zegt gij het nu tot ons. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem.
En silence, le Seigneur présent au milieu de nous.
Adorujmy teraz Pana Jezusa, wystawionego w Najświętszym Sakramencie, który jest obecny między nami.
Jak zawsze przy okazji wspólnej modlitwy, obecne są różne języki, podchodzą kapłani, którzy zachęcają swoich wiernych, tych, którzy tym konkretnym językiem posługują się, do wspólnej modlitwy. Tutaj jest to normalne, naturalne, że spotykają się ludzie różnych krajów, z różnych stron świata, posługujący się różnymi językami.
I teraz, oczekując na przybycie Ojca Świętego, my również duchowo przyklęknijmy przy tej hostii świętej.
Jesteśmy zaproszeni, by zachować milczenie aż do przybycia Ojca Świętego.
Che siamo in presenza del Santissimo. Vi preghiamo di conservare il silenzio anche se il Papa si sta già avvicinando.
Kapłani sanktuarium zachęcają nas w różnych językach do tego, by tutaj do przybycia Ojca Świętego podjąć tę medytację, modlitwę. A zatem i my tutaj ze studia w Lourdes zapraszamy wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria i wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem różnych rozgłośni katolickich, abyśmy wspólnie razem także łączyli się z tymi rzeszami pielgrzymów przed Najświętszym Sakramentem.
Ojciec Święty zresztą dzisiaj w homilii zachęcił nas do tego, by był czas w naszym życiu na modlitwę, na spotkanie z Jezusem, aby nasze życie mogło wydawać dobre owoce, abyśmy byli dobrymi uczniami Chrystusa, tymi, którzy niosą Ewangelię, niosą pociechę, którzy budują jedność, budują Królestwo Niebieskie, wielkiej odpowiedzialności i świadomości tego, kim są i dokąd ich Bóg posyła.
Oh,
Ojciec Święty powiedział przed chwilą do biskupów: drodzy bracia w biskupstwie, wiem, że waszą troską jest młodzież. Módlmy się za młodych, za wszystkich tych, którzy poszukują. Teraz módlmy się za Kościół w naszym kraju, za jedność pomiędzy wszystkimi chrześcijanami. O jedność prosimy Cię, Panie.
Per la Chiesa Universale, Signore, noi Ti preghiamo.
W tym momencie przed ołtarz, na którym jest Jezus w Najświętszym Sakramencie, które adorują pielgrzymi w Lourdes, przybywają księża biskupi, którzy zakończyli spotkanie z Ojcem Świętym i za chwilę też na placu pośród pielgrzymów, jako pielgrzym pojawi się Ojciec Święty Benedykt XVI.
Te rogamos, Señor, por la Iglesia en nuestro país, te rogamos, Señor, por la unidad y la comunión entre los cristianos, te rogamos, Señor.
For the Church throughout the world, Lord, hear our prayer.
Lord, hear our prayer.
For the Church in our country, Lord, hear our prayer.
Lord, hear our prayer.
For unity among Christians, Lord, hear our prayer.
Lord, hear our prayer.
Für unsere Kirche überall auf der Welt, Herr, wir bitten dich.
Herr, wir bitten dich.
Für die Kirche in unseren Heimatländern, Herr, wir bitten dich.
Herr, wir bitten dich.
Um Einheit und Gemeinschaft unter den Christen, Herr, wir bitten dich.
Herr, wir bitten dich.
Voor de Wereldkerk, verhoor ons, Heer. Voor de kerk bij ons thuis, verhoor ons, Heer. Voor de eenheid onder alle christenen, verhoor ons, Heer.
Pater noster, qui
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Thank you.
toi qui as accueilli le malade. Jésus, tu es notre foi. Jésus, tu es notre espérance. Jésus, tu es notre salut.
Christe.
Tu che hai accolto i malati, Gesù, sei la nostra fede.
Gesù, sei la nostra fede.
Gesù, sei la nostra speranza.
Gesù, sei la nostra speranza.
Gesù, sei la nostra salvezza.
Gesù, sei la nostra salvezza.
Tu che accogiste a los enfermos, Jesús, tu eres nuestra fe. Jesús, tú eres nuestra esperanza.
Jesús, tú eres nuestra esperanza.
Jesús, tú eres nuestra salvación.
Jesús, tú eres nuestra salvación.
You who welcomed the sick.
Ty, który przyjmowałeś chorych, powtarzamy. Jezus, Jezu, jesteś naszą wiarą.
Jesus, you are our hope.
Jezu, jesteś naszą nadzieją.
Jesus, you are our salvation.
Jezu, jesteś naszym zbawieniem.
Du hast dich der Kranken angenommen. Jesus, du bist unser Glaube.
Jesus, du bist unser Glaube.
Jesus, du bist unsere Hoffnung.
Jesus, du bist unsere Hoffnung.
Jesus, du bist unser Heil.
Jesus, du bist unser Heil.
U die so gut was voor de zieken. Jesus, u bent ons geloof. Jesus, u bent onze hoop. Jesus, u bent onze redding.
Modlitwa chorych, tym cierpieniu, które po ludzku wydaje się beznadziejne, to Jezus jest naszą wiarą, nadzieją, naszym zbawieniem. I to dlatego przyjmujemy Go i wielbimy w Najświętszym Sakramencie. Powtórzmy w naszych sercach raz jeszcze: Jezu, Ty jesteś naszą wiarą. Jezu, Ty jesteś naszą nadzieją. Jezu, Ty jesteś naszym zbawieniem. Ojciec Święty mówił także biskupom o rodzinach, o wielorakich trudnościach, zagrożeniach, trudnych dramatach, jakie przeżywają rodziny. Módlmy się za wszystkie rodziny. Polecajmy je tutaj przy Najświętszym Sakramencie, przy Lurdzkiej Grocie. Prośmy o ich uzdrowienie, o siłę dla nich, o wzajemną miłość, o to, by dzieci mogły szczęśliwie w tych rodzinach przychodzić na świat i doznawać miłości, i wzrastać w wierze w Boga. Módlmy się za tych, którzy lękają się niepewności, tracą pracę, którzy nie potrafią już swojej rodziny może utrzymać. Prośmy o ratunek dla nich. I módlmy się za tych, którzy opływają w dostatki, ale trudno im zobaczyć potrzebujących na swojej drodze. Aby zrozumieli, że otwierając swoje serca na drugich, otrzymają jeszcze większe szczęście. Módlmy się i za te rodziny, które żyją Bożą miłością, Bożymi przykazaniami na co dzień. Aby wytrwały w tym, na tej drodze. Aby były inspiracją, światłem dla innych, umocnieniem, pomocą. Prośmy, żeby tym rodzinom rozwijał się Kościół Święty, rozwijały się także nasze społeczeństwa.
Módlmy się o święte powołania, by młodzi ludzie mieli dosyć odwagi, by odpowiedzieć Chrystusowi na to, co mówi w ich sercach, by je otwarli dla Niego. Módlmy się o powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego. Módlmy się o święte rodziny, bo to one są zalążkiem tego wszystkiego, co rodzi się później w sercach młodych ludzi, którzy mają świadomie wybierać swoją drogę. Dla nich o potrzebne dary, o to, by przyjęli dary Ducha Świętego, by nie lękali się przyjaźni z Chrystusem, by nie obawiali się, że będzie od nich zbyt wiele wymagał. Módlmy się za wszystkie dzieła ewangelizacji, za wszystkie wspólnoty, które starają się o odnowę życia zakonnego, życia chrześcijańskiego, bo nieraz wydaje się, że destrukcja i zło przelewa się nieustannie, wszędzie dociera. Módlmy się o męstwo dla chrześcijan, by byli wiernymi uczniami.
Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne dla Francji, która tak bardzo potrzebuje kapłanów, która tak bardzo potrzebuje sióstr zakonnych. Módlmy się, aby jak najwięcej młodych ludzi odpowiedziało na to wezwanie Boże i z radością poszli za Chrystusem.
I także będąc tutaj zjednoczonymi z Ojcem Świętym, z pielgrzymami przed Najświętszym Sakramentem w Lourdes, gdzie nieopodal jest grota Marsabielska, polecajmy także i wszystkie sprawy naszej ojczyzny, Polski. Polecajmy wszystkich tych, którzy starają się, poświęcają się dla dobra wspólnego, którzy nie myślą tylko o sobie. Módlmy się także za wszystkich tych, w których rękach spoczywa tworzenie prawa, od których zależy ten kształt ojczyzny, aby, jak to powiedział wczoraj Ojciec Święty, wykorzystali te możliwości do tworzenia dobrego prawa, mającego na celu dobro wspólne, dobro wszystkich.
Módlmy się w tym miejscu również za głowę Kościoła, Ojca Świętego Benedykta XVI. On tutaj przybywa jako papież w roku jubileuszowym, w tym szczególnym czasie 150 lat od objawień Matki Najświętszej. To ona tutaj objawiła się Bernadecie Subiru, prostej dziewczynie. Módlmy się o potrzebne dary dla niego, o odwagę do dalszego głoszenia Chrystusa. Módlmy się również za tych, którzy są bardzo daleko od Chrystusa, którzy może gdzieś w sercu są zranieni, którzy oddalili się od Boga przez grzechy, którzy tak po ludzku nie potrafią wrócić do Niego. Oto by Pan był dla nich nadzieją, by to On uleczył ich serca i przyprowadził do siebie jak do źródła, które daje wody życia.
Módlmy się za wszystkich pielgrzymów, którzy w tych dniach nawiedzili Lourdes, którzy tutaj przed grotą Matki Bożej szukają pomocy, ratunku, zdrowia, radości, sensu życia, aby ten pobyt, aby to ich spotkanie z Ojcem Świętym umocniło ich wiarę.
Dzisiaj także podczas mszy świętej, podczas modlitwy wiernych, słyszeliśmy ten krótki apel kobiety z Indii do wszystkich Hindusów, ludzi mieszkających w Indiach. To miało związek z prześladowaniami. Módlmy się za wszystkich naszych braci i siostry chrześcijan prześladowanych na świecie, szczególnie teraz w Indiach, tam gdzie palone są kościoły, bezczeszczone świątynie, torturowani, mordowani są ludzie tylko z tego powodu, że wierzą w Chrystusa. Módlmy się za nich, aby wytrwali w wierze i módlmy się także za tych prześladowców, aby opamiętali się i w życiu kierowali się szacunkiem i miłością, a nie nienawiścią i niszczeniem.
Ojciec Święty teraz właśnie przybył w pobliże ołtarza. Teraz staje naprzeciw Najświętszego Sakramentu, przybywa ubrany w szaty liturgiczne.
I zwróćmy uwagę na tę ciszę, jaka towarzyszy pielgrzymom. Tutaj na razie nikt nie wyraża swojej radości, swojego aplauzu, bo wszyscy wspierają Ojca Świętego swoją modlitwą i razem z Nim uwielbiają Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tak jak my teraz chcemy także to czynić, łącząc się przez falę Radia Maria i telewizji Trwam. Wspieramy Ojca Świętego w modlitwie za cały Kościół, za cały świat. Szczególnie dotykamy te miejsca, gdzie toczą się wojny, gdzie panuje głód, gdzie panuje ludzka krzywda. Prosimy Boga, aby dotknął szczególnie te miejsca, aby tam posłał ludzi dobrodusznych, wielkodusznych, pełnych zapału, którzy by mogli zaradzić tym chorobom, tym bolączkom.
Gdzie tyle głodu, gdzie tyle ran zadawanych ludzkiej godności. W wielu miejscach człowiek jest głęboko zraniony, odepchnięty, odrzucony, gdzieś na margines społeczeństwa. Nie liczy się, bo uważany jest, że niewiele znaczy.
I jeszcze w chwili tej krótkiej modlitwy oczywiście modlmy się wraz z Ojcem Świętym. Tutaj polecajmy dzieło Radia Maria, telewizji Trwam, te inne dzieła ewangelizacyjne, jakie powstały przy nich, aby mogły bezpiecznie się rozwijać, wydawać błogosławione przez Boga owoce dla dobra Kościoła, dla dobra społeczeństwa. Także niech ta intencja tutaj będzie wypowiedziana. Za wszystkich kapłanów, duszpasterzy Polonii i Polski, szczególnie Polonii tutaj we Francji, ale także i w innych krajach, którzy niestrudzenie posługują naszym rodakom, których czasami trudne warunki życia, prześladowania rzuciły na krańce świata. I teraz, gdy Ojciec Święty okadza świętą hostię, my w naszych sercach najgłębiej wyraźmy nasze uwielbienie, naszą radość dla ukrytego w Najświętszym Sakramencie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Polecajmy wszystkich chorych. Łączmy tutaj szczególnie tych chorych, którzy są przykuci gdzieś w swoich domach do łoża boleści, którzy za pośrednictwem radia i telewizji sercem łączą się tutaj z Lourdes, z Ojcem Świętym. Prośmy za nich, za wszystkich, także tu obecnych, ale szczególnie za tych, którzy są w swoich domach, o łaskę pociechy, nadziei, łaskę uzdrowienia, jaka niech stąd na nich popłynie.
Ci, którzy przybywają do tego sanktuarium w Lourdes czy do wielu innych, zawsze zatrzymują się na modlitwę. Lourdes od rana do późnych godzin nocnych rozbrzmiewa modlitwą. W wielu miejscach, w sanktuarium, w grocie i w wielu innych miejscach, zakątkach tego świętego miejsca ludzie modlą się, stają przed Bogiem, otwierają przed Nim swoje serca. Ta modlitwa, do której teraz zachęca nas Ojciec Święty, który sam klęczy przed Najświętszym Sakramentem, zachęca każdego z nas do tego, byśmy otwierali nasze serca, byśmy uczyli się rozmawiać z Panem Bogiem, by to nie było tylko takie przyjście na chwilę, na moment do Niego, ale by to było spotkanie pełne miłości, słuchania Jezusa, który chce mówić w naszych sercach, chce mówić do mojego serca.
Wieczerniku, tydzień po zmartwychwstaniu, powiedziałeś świętemu Tomaszowi: podnieś swoje ręce i dotknij moich ran. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Prosimy Cię, Panie, pozwól nam duchowo dotknąć śladów gwoździ i Twojego boku, abyśmy nie byli niedowiarkami, ale byśmy byli ludźmi mocno wierzącymi w Ciebie, który jesteś naszym Panem i Bogiem.
Panie, prosimy Cię o łaskę miłowania Ciebie. Oto bym potrafił Ciebie miłować, dla Ciebie mieć czas. Dopomóż mi miłować Kościół, do którego włączyłeś mnie przez sakrament Chrztu Świętego. Ten Kościół, w którym jestem, jest tym, tą przestrzenią, w której spotykam moich braci, moje siostry. Naucz mnie miłować ich. Naucz mnie przebaczać. Naucz mnie spieszyć z pomocą, budować pokój, budować wspólnotę.
Proszę Cię, Panie, za ludzi chorych, za ludzi, którzy od lat są przykuci do łóżek, do foteli. Proszę Cię za nich o umocnienie ich wiary. Daj im siłę do niesienia ich codziennego krzyża.
Panie, który tutaj pozwoliłeś, by w Lourdes Maria prowadziła Bernadette do spotkania z Tobą, do przygotowania się do pierwszej komunii świętej poprzez proste gesty. Pomóż, abym czasem odrzucił te ludzkie, to co po ludzku wydaje się mądre lub mądrzejsze, ale pozwolił uczyć się, pozwolił wsłuchiwać się w tę katechezę, jaką pokazuje nam święta Bernadetta, jaką mówią do nas pastuszkowie z Fatimy, i w ten prosty sposób znalazł drogę do Ciebie.
Teraz, stając przed Najświętszym Sakramentem, wsłuchujmy się w to, co chce mówić do nas Chrystus. Czego On pragnie od nas? Czyńmy nasze serca otwartymi. Może potrzeba nawrócenia.
Seigneur Jésus, tu es là. Et vous,
Panie Jezu Chryste, jesteś tutaj. I wy, moi bracia i siostry, przyjaciele, jesteście tutaj ze mną, przed Jezusem, w Jego obecności. Panie, oto mija 2000 lat od chwili, kiedy zgodziłeś się ponieść śmierć na krzyżu hańby, by zmartwychwstać i na zawsze pozostać z nami, Twoimi braćmi i siostrami. A wy, moi bracia i siostry, przyjaciele, pozwalacie, by Jezus sobą was zachwycił. My wpatrujemy się w Niego, adorujemy Go, kochamy Go, staramy się Go kochać coraz bardziej. Wpatrujemy się w Tego, który podczas wieczerzy paschalnej dał swoje ciało uczniom, aby być z nimi przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Adorujemy Tego, który jest u początku i u kresu naszej wiary, Tego, bez którego nie byłoby nas tutaj dzisiejszego wieczora, bez którego nie byłoby nas wcale, bez którego nic by nie istniało, absolutnie nic, przez którego wszystko się stało. On, w którym zostaliśmy stworzeni do wieczności, On, który dał nam swoje ciało i swoją krew, On jest tutaj, dziś wieczorem, jest tu przed nami i to On, Jezus, pozwala na siebie patrzeć. Kochamy i staramy się bardziej kochać Jezusa, który jest tutaj przed nami, który pozwala, abyśmy wpatrywali się w Niego i otwarty jest także na nasze pytania, na naszą miłość. Czy to poruszamy się, czy też jesteśmy przykuci do łoża boleści, radujemy się, czy też znajdujemy się na duchowej pustyni. O Panie, ogarnij nas swoją miłością, miłością nieskończoną, która jest odwiecznie miłością Ojca do Syna i Syna do Ojca, miłością Ojca i Syna do Ducha i miłością Ducha do Ojca i Syna. Święta Hostia, na którą patrzymy, wyraża tą nieskończoną potęgę miłości objawioną na krzyżu chwały. Święta Hostia mówi nam o niesłychanym poniżeniu Tego, który stał się ubogi, aby nas sobą ubogacić. Tego, który zgodził się wszystko stracić, by pozyskać nas dla swojego Ojca. Święta Hostia jest żywym, działającym skutecznie sakramentem odwiecznej obecności Zbawiciela ludzi w Jego Kościele.
Moi bracia, siostry, przyjaciele, zechciejcie ofiarować się temu, który dał nam wszystko, który przyszedł nie po to, aby świat osądzić, ale po to, by go zbawić. Zechciejcie uznać w naszym życiu aktywną obecność Tego, który jest tutaj, którego tutaj adorujemy. Zechciejcie ofiarować Mu wasze życie. Mija już 2000 lat od chwili, kiedy Maryja, Panna Święta, Maryja Niepokalane Poczęcie, zechciała oddać wszystko, ofiarować swoje ciało, by przyjąć ciało Stwórcy. Wszystko pochodzi od Chrystusa, nawet Maryja. Wszystko przyszło przez Maryję, nawet Chrystus. Maryja, Panna Święta, jest z nami dziś wieczorem w obliczu uwielbionego ciała swego Syna, 150 lat po tym, jak ukazała się małej Bernadecie. Panno Święta, pomóż nam kontemplować, pomóż nam adorować, pomóż nam kochać, kochać bardziej Tego, który tak bardzo nas umiłował, byśmy mogli żyć wiecznie z Nim. Wielka rzesza świadków jest obecna w sposób niewidzialny pośród nas, przy tej błogosławionej grocie i przed Kościołem, który poleciła zbudować Najświętsza Maryja Panna. Rzesza tych wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy kontemplowali, uwielbiali, adorowali rzeczywistą obecność Tego, który nam cały się ofiarował do ostatniej kropli krwi. Rzesza wszystkich tych, którzy całymi godzinami adorowali Go w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Tego wieczoru nie widzimy ich, nie słyszymy, jak mówią do nas, do każdego i każdej z nas. Przyjdź, odwiedź na wezwanie nauczyciela. On jest tutaj, wzywa Cię. Pragnie wejść w Twoje życie i złączyć je ze swoim. Pozwól, by Cię zachwycił. Nie patrz już na swoje rany. Wpatruj się w Jego rany. Nie patrz na to, co oddziela Cię jeszcze od Niego i od innych. Zobacz, jak wielką przepaść pokonał On, przyjmując Twoje ciało, wstępując na krzyż zgotowany Mu przez ludzi, pozwalając, żeby wydano Go na śmierć, by okazać Ci swoją miłość. On zanurza się w Twoich ranach. On w swoich ranach ukrywa Cię. Nie odtrącaj Jego miłości.
Wielka rzesza świadków, którzy pozwolili się ogarnąć Jego miłości, to rzesza świętych w niebie, którzy nieustannie wstawiają się za nami. Byli grzesznikami i mieli tego świadomość, lecz postanowili nie patrzeć na swoje rany, ale wpatrywali się już tylko w rany swojego Pana, by odkryć w nich chwałę krzyża, by odkryć w nich zwycięstwo życia nad śmiercią. Święty Pierre Julien Aymar wszystko zawiera w wyrażeniu: Święta Eucharystia to Jezus Chrystus wczoraj, dziś i jutro. Jezus Chrystus wczoraj, w historycznej prawdzie wieczernika, do którego prowadzi nas każda ofiara mszy świętej. Jezus Chrystus dziś, ponieważ mówi nam: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje i krew moja. To tu i teraz, tak jak zawsze było tu i teraz w historii człowieka, jest to obecność prawdziwa, obecność, której nie są w stanie wyrazić nasze biedne usta, której nie pojmie nasze biedne serce i która przekracza możliwości naszego biednego rozumu. Obecność ofiarująca się naszym spojrzeniom, tak jak tutaj dzisiejszego wieczora blisko groty, w której Maryja objawiła się jako niepokalane poczęcie. Eucharystia to także Jezus Chrystus na przyszłość. Jezus Chrystus w przyszłości, kiedy wpatrujemy się w świętą hostię, Jego chwalebne ciało przemienione i zmartwychwstałe, widzimy już to, co będziemy widzieć w wieczności, bowiem odkrywamy w tej hostii cały świat, podtrzymywany przez Stwórcę w każdym momencie swej historii. Za każdym razem, kiedy spożywamy Jego ciało, a także za każdym razem, kiedy wpatrujemy się w Niego, aż do czasu, kiedy powtórnie przyjdzie, dlatego przyjmujemy Go z ogromnym szacunkiem. Niektórzy spośród nas nie mogą lub jeszcze nie mogą Go przyjmować w sakramencie, ale mogą kontemplować Go z wiarą i miłością, wyrażać pragnienie zjednoczenia z Nim. To pragnienie ma wielką wartość w oczach Boga. Oczekują oni Jego powrotu z wielką żarliwością. Oczekują Jezusa Chrystusa w przyszłości.
Kiedy nazajutrz po przyjęciu przez Bernadetę pierwszej komunii świętej, jej przyjaciółka zapytała ją, co było dla niej większym szczęściem, pierwsza komunia święta czy objawienia. Bernadeta odparła: są to dwie rzeczy, które łączą się ze sobą, lecz nie mogą być porównywane. Obie mnie uszczęśliwiły. A jej proboszcz zaświadczał przed biskupem Tarb w związku z jej pierwszą komunią świętą. Bernadeta była bardzo skupiona i niezwykle uważna. Wydawało się, że cała jest przepełniona tym świętym aktem. Wszystko rozwija się w niej w zdumiewający sposób. Wraz z Piotrem, Julianem, Aymardem i Bernadetą przywołujemy świadectwo tak wielu świętych, którzy żywili niezmierną miłość do świętej Eucharystii. Nicolas Cabasillas z mocą mówi nam dziś wieczorem: jeśli Chrystus przebywa w nas, czego nam potrzeba? Czego nam brakuje? Jeśli przebywamy w Chrystusie, czego więcej możemy pragnąć? Jest naszym gościem i naszym miejscem przebywania. Jakże szczęśliwi jesteśmy, będąc Jego mieszkaniem. Co za radość być miejscem przebywania takiego mieszkańca. Karol de Foucault urodził się w 1858 roku, w tym samym roku, kiedy miały miejsce objawienia w Lourdes. W pobliżu jego zesztywniałego po śmierci ciała znajdował się niczym rzucone na ziemię ziarno pszenicy, My z Najświętszym Sakramentem, który brał Karol, adorował codziennie przez wiele godzin. Ojciec de Foucault powierza nam głęboką modlitwę swego serca, modlitwę do naszego Ojca, którą wraz z Jezusem możemy uczynić naszą modlitwą przed świętą hostią. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Niech stanie się naszą modlitwą ta ostatnia modlitwa naszego umiłowanego nauczyciela i niech będzie modlitwą wypowiadaną nie tylko w ostatniej chwili naszego życia, lecz modlitwą wypowiadaną zawsze. Mój Ojcze, oddaję się w Twoje ręce. Mój Ojcze, zawierzam się Tobie. Mój Ojcze, zdaję się na Ciebie. Mój Ojcze, uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Dziękuję za wszystko. Jestem gotów na wszystko. Przyjmuję wszystko. Dziękuję Ci za wszystko. Niech Twoja wola spełnia się we mnie, mój Boże, i we wszystkich Twoich stworzeniach, we wszystkich Twoich dzieciach, we wszystkich tych, których miłuje Twoje serce. Niczego innego nie pragnę. Mój Boże, składam moją duszę w Twoje ręce. Oddaję Ci ją, mój Boże, z całą miłością mego serca, ponieważ Cię kocham i ponieważ taka jest potrzeba mojej miłości, żeby się dawać, żeby się oddawać w Twoje ręce bez ograniczeń, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem.
Umiłowani bracia i siostry, pielgrzymi przybywający na krótko i wy, którzy zamieszkujecie te doliny, bracia biskupi, księża, diakoni, osoby konsekrowane, wszyscy, którzy widzicie wielkie poniżenie Syna Bożego i nieskończoną chwałę zmartwychwstania i w ciszy adorujecie Waszego Pana, naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. Pozostańcie w milczeniu, a następnie przemówcie i powiedzcie światu: nie możemy już przemilczać tego, co wiemy. Idźcie opowiadać całemu światu o cudach, jakich dokonuje Bóg obecny w każdej chwili naszego życia, w każdym zakątku ziemi. Niech nam Bóg błogosławi i niech nas strzeże i niech nas prowadzi drogą do życia wiecznego, Ten, który jest życiem, na wieki wieków. Amen.
Ojciec Święty zszedł z miejsca, z którego wygłosił słowo do pielgrzymów. Teraz klęka przed Najświętszym Sakramentem. Jeszcze w chwili ciszy, milczenia podejmuje modlitwę. Za chwilę będzie moment, kiedy wyśpiewamy chwały Boga. Ta pieśń, którą znamy przed tak wielkim sakramentem, zegną się nasze kolana. Jeszcze raz Bogu powiemy to wszystko, co głęboko jest w naszym sercu. Wyrazimy nasze uczucia, naszą wiarę, to, że jest On naszym Zbawicielem, naszym Panem, naszą drogą, naszym życiem, wszystkim.
A całe zgromadzenie eucharystyczne trwa w ciszy, w modlitwie. Słychać gdzieniegdzie tylko płacz dziecka i zapewne także Ojciec Święty, i my chcemy Go w tym wspierać, powierza także i wszystkie dzieci, może szczególnie te w swoich łonach matek, może szczególnie te, które zagrożone są których narodzenie się jest zagrożone, chcemy także teraz je powierzać. I te dzieci, które się urodziły, aby mogły być, doznawać miłości, szczególnie tej największej miłości, jaką daje nam każdemu Bóg, aby mogły doświadczać takiego szczęścia obcowania z Bogiem, jakiego doznała święta Bernadetta. A jeżeli nie aż takiego, to przynajmniej w części. Ze wszystkimi kapłanami, osobami konsekrowanymi, ze wszystkimi biskupami, kardynałami i ze wszystkimi pielgrzymami tutaj w Lourdes łączymy nasze serca z sercem Ojca Świętego Benedykta XVI. Duchowo zginamy kolana przed Najświętszym Sakramentem, kłaniając się także w tym kierunku, gdzie jest Grota Masabielska. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Maryi Dziewicy i umęczony na krzyżu, jest owocem w Najświętszym Sakramencie. Spraw, byśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Nasze serca na błogosławieństwo Boże, na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, którego w tym momencie udziela nam Ojciec Święty Benedykt XVI, a my przyjmijmy je, czyniąc znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
chwalcie Pana wszystkie narody.
Przerwało się przez te kordony ochronne, podbiegło do Ojca Świętego, on z radością udzielił błogosławieństwa, jak czyni to teraz jeszcze nieprzerwanie idą do zakrystii. I teraz już ta cisza adoracyjna, modlitewna już wypełnia się teraz oklaskami, które są wyrazem dziękczynienia za te wspaniałe chwile spędzone z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na głębokiej modlitwie, uwielbieniu Najświętszego Sakramentu. Błogosławieństwo osoby chorej, także małej dziewczynki, Ojciec Święty pochyla się, zatrzymuje. To także piękna, wzruszająca chwila, ale to także obraz pokazujący nam, czym jest posługa świętego Piotra, tego, który umacnia braci w wierze. Czyni to w sposób taki, iż przemawia do wielkiej rzeszy zgromadzonych pielgrzymów, ale także i zatrzymuje się przed indywidualną osobą, pojedynczą osobą, która potrzebuje także jego pomocy, umocnienia. W dalszym ciągu Ojciec Święty nie przestaje błogosławić wszystkim, obok których tutaj przechodzi. Kolejne małe dziecko, któremu na czole zostawia Ojciec Święty ojcowski pocałunek i błogosławi to niemowlę. Ale korzystając także z tej okazji, że taki nastrój radości się tutaj wytworzył, pragniemy z wielką radością przekazać także pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy słuchają u nas.
Pozdrawiam bardzo serdecznie moich rodziców, którzy wiem, że mnie teraz słuchają, którzy słuchają tej transmisji. Dziękuję Wam za Waszą miłość, kochani rodzice, i za to, że nauczyliście mnie kochać Pana Boga. Pozdrawiam moje rodzeństwo, ale w sposób serdeczny bardzo pozdrawiam moją siostrę Stasię, u której lekarze odkryli chorobę nowotworową. Stasiu, nie jesteś sama, jesteśmy z Tobą Jest wiele, wiele osób, które modlą się za Ciebie, abyś miała siłę iść dalej swoją drogą. Pozdrawiam Cię serdecznie i pamiętaj, że Pan Bóg Cię kocha bardzo. Szczęść Boże.
My oczywiście chcemy pozdrowić także tutaj posługujących Polonii kapłanów z księdzem rektorem Polskiej Misji Katolickiej Stanisławem Jerzem na czele, z księdzem wicerektorem Krystianem Gawronem. No, szczególnie tutaj pragniemy pozdrowić księdza Tadeusza Choniko, który wczoraj tak wspaniale tutaj pełnił posługę przy mikrofonie Radia Maryja i Telewizji Trwam i czynił to także 4 lata temu podczas pielgrzymki Jana Pawła II. Oczywiście nie zapominamy o naszych paryżankach Katarzynie i Annie, które tak wspaniale tę posługę pełniły w Paryżu podczas tego pierwszego etapu pielgrzymki Benedykta XVI do Francji. Pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Maryja. Dziękujemy za tę wspólną modlitwę.
Pozdrawiamy za dyrektora, naszych współbraci w radiu, siostry świeckich. Pamiętamy o Was w naszej modlitwie tutaj, klęcząc czy w grocie, czy przed Najświętszym Sakramentem. Polecamy Was, polecamy też całe dzieło i całą rodzinę Radia Maryja. Pozdrawiamy z tego szczególnego miejsca w rok jubileuszowy.
I oczywiście przypominam, zapewniamy raz jeszcze, że gdy tylko taka możliwość nastanie jutro lub we wtorek, zapalimy w tych wszystkich intencjach świece tutaj przy grocie w Lourdes. Dlatego ta duchowa skrzynka intencji jest otwarta. Proszę tam do tej duchowej skrzynki intencji wrzucać swoje intencje na modlitwie, na różańcu, je przedstawiać i powiedzieć Matce Bożej, że chcemy, żeby w tych intencjach także zapalamy te świece, a my w Waszej intencji, drodzy słuchacze i widzowie, na pewno te świece, nie jedną świecę tutaj zapalimy, zostawimy, ona będzie płonąć jako wyraz Waszej gorącej modlitwy. I będziemy się modlić o to, żeby za pośrednictwem Matki Najświętszej, za wstawieństwem świętej Bernadety i innych świętych, Pan Bóg łaskawie wejrzał na Was i wysłuchał Was i obdarzył tym, czego tak bardzo pragniecie.
Jutro, drodzy Państwo, czwarta stacja w tym szlaku pielgrzymim Benedykta XVI. Jutro o 8:45 zaplanowano wizytę w szpitalu w Lourdes, w kaplicy, w której Bernadetta otrzymała komunię świętą. O 9:30 msza święta w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Lourdes dla chorych z okazji święta Matki Bożej Bolesnej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. I o 12:30 przewidziane są już ceremonie pożegnalne, odlot do Rzymu z lotniska w Tarbes.
I tak zakończy się ta pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI, ale póki co, jutro to też będzie wspaniały dzień, bo to będzie spotkanie z chorymi. A tutaj siostro, chorzy mają specjalne swoje miejsce w Lourdes.
Tak, jest to miejsce szczególnie właśnie dla osób chorych, którzy mają swoje specjalne miejsce w kościele.
I jutro będzie to jeszcze tym szczególna uroczystość, że będzie to wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. No, wiem, że niektórzy spośród naszych słuchaczy, wielu jest takich, szczególnie w ten dzień kierują swoje serca do Wilna, do Ostrej Bramy. I tak te wszystkie nasze uczucia będziemy tutaj łączyć, aby jutrzejszą naszą modlitwę tak mocno, w sposób szczególny skierować do Boga w intencji wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy czują się jakoś zalęknieni w swoim życiu, przygnieceni różnymi sytuacjami. Tutaj Lourdes jest takim miejscem, gdzie światło, ono rozświetla te ciemności, te lęki. Żywa woda, ona obmywa i daje nowe siły, a skała, na której stawiamy nasze stopy, daje nam poczucie pewności, pewności wiary, z którą w taki nowy, odważny, żywy, sprężysty sposób pragniemy wkroczyć przez życie. Dlatego jutro będzie taki dzień i zapraszamy również do jego przeżywania.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich, którym w tym momencie towarzyszy Radio Maria i Telewizja Trwam. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy też za modlitwę. Pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Żegnają się z Państwem
siostra Urszula,
ojciec Jacek
i ojciec Grzegorz. Prosimy na antenę Toruń.